Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.
Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz Mateusz Kołodziejski, diecezjalny referent do spraw misji oraz wikariusz w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Kaliszu.
A ja na początku chcę dodać, że jeżeli ktoś polubił to nasze powitanie tutaj, to może go słuchać każdego tygodnia w sobotę w naszym przeglądzie prasy katolickiej. To jest takie nasze markowe przywitanie.
Reklamowaliśmy tą rozmowę w przeglądzie prasy, więc w tej rozmowie możemy zareklamować przegląd prasy.
I oto jestem.
Ksiądz Mateusz niedawno wyruszył na wspaniałą podróż misyjną, moglibyśmy powiedzieć pewnego rodzaju duchową pielgrzymkę, do Ekwadoru, by odwiedzić tam naszego misjonarza, księdza Łukasza Więcława,
tak,
który posługuje obecnie tam, wcześniej pracował, z tego co kojarzę, w innym kraju.
Ale w Urugwaju.
W Urugwaju właśnie. Pierwsze pytanie, myślę, to najważniejsze, to powiedz nam, jakie jest Twoje odczucie tego miejsca, tego kościoła, doświadczenia spotkania z tym kościołem w Ekwadorze, no, na końcu świata.
No, dla nas zupełnie koniec świata, ale dla mnie to jest doświadczenie niezwykle ubogacające i to jest prawdą, co nasi starsi koledzy, tak jak słuchałem, że warto gdzieś wyjechać, coś zobaczyć, bo człowiek żyje w Polsce i ma ten swój światek, to, no, to widzi tylko tyle. A Kościół Chrystusowy jest naprawdę przebogaty i zupełnie inaczej, z mentalnością, z charakterem ludzi takim ludzkim, nie? O ludzkim charakterze tych ludzi, ale też jak dotrzeć, to jest dla mnie takie największe zapytanie i wydaje mi się wyzwanie, które podejmują narze, to jest jak dotrzeć z językiem Ewangelii do tamtejszych ludzi, którzy nie są Europejczykami, bo wydaje mi się, że to jest jedno z największych trudności takiego misjonarza, nie zrobić z tamtejszych ludzi Europejczyków.
To jeszcze raz wrócę do tego pytania, jakbyś określił charakterystykę tego kościoła. To nie są Europejczycy.
Na pewno.
Na pewno nie, ale co możemy o nich powiedzieć? Czy to jest kościół radosny, czy to jest może kościół rozmodlony, skupiony na uwielbieniu, skupiony wokół Eucharystii? Jaka jest charakterystyka?
Na pewno jest to kościół emocjonalny i ludzie, którzy żyją emocjami, bardzo przeżywają, na przykład pogrzeby, jest często histeria, wielki płacz, przeżywają radość, lubią fiesty, również takie fiesty parafialne, jeżeli się takowe odbywają, więc kościół relacyjny, bym tak powiedział. I to, co mam w pamięci, a czego nie jestem w stanie Państwu tak namalować słowem, to wielka taka bliskość na przykład księdza Łukasza Więcława z tamtejszymi ludźmi, z dziećmi, taka przyjaźń, to czuć od razu, z jaką radością oni go witają, kiedy przyjeżdżą na przykład na wioski, jak dzieci podchodziły do błogosławieństwa, wspólne żarty, no to jest właśnie to, co bardzo ujmuje takiego Europejczyka typowego, widzi tę relacyjność w kościele, a jeżeli chodzi o taką negatywną, czyli coś, czego nie ma, to na pewno to jeszcze nie jest kościół skupiony wokół Eucharystii. I to nawet nie chodzi tylko o kwestię odległości i tego, że rzadko jest msza święta, ale w tym kościele parafialnym w Hama, no nie jest to jakoś powalająca frekwencja. Ludzie czasami wolą tą pobożność swoją ludową. Na przykład ksiądz Łukasz opowiadał, że Wielki Piątek o 7 rano jest droga krzyżowa ulicami miasta. Bierze w niej udział kilka tysięcy osób, prawie całe miasto katolickie, bo są jeszcze inne wyznania, a na liturgii Wielkiego Piątku w kościele wieczorem 10-20 osób. I to też jest jego taka praca, nie? Że odkrył to powołanie razem z błogosławionym Carlo Acutisem, którego ma za przyjaciela i próbuje razem z błogosławionym Carlo rozpalić trochę tą cześć do Eucharystii, proponuje ludziom adorację Najświętszego Sakramentu, wychowuje w tym duchu, więc taka praca też eucharystyczna, mocna.
Na pewno ogromną różnicą też jest kwestia kulturowa, to w jaki sposób ci ludzie tam funkcjonują. I myślę, że to jest też dla nas bardzo ciekawe, bo oczywiście to są osoby, które, zresztą rozmawialiśmy o tym poza anteną, które posługują się smartfonami, mają telewizję, mają komputery.
Chociaż nie zawsze mają prąd.
Właśnie, w czasie, kiedy jest prąd, to korzystają. I kiedy no, mamy obraz człowieka współczesnego, pomimo, że żyje on w Ameryce Łacińskiej, posiada wszystkie środki techniczne, które no, posiada współczesny człowiek, no to jednak kulturowo znajduje się gdzie indziej. W jaki sposób ci ludzie żyją? Jak wygląda ich egzystencja?
Właściwie to trochę już powiedziałem, ponieważ wygląda na relacjach. Tak zwróciliśmy uwagę, że ci ludzie nigdzie się nie spieszyli. Oni po prostu szli. To my tutaj w mieście ogólnie tu mamy do załatwienia, tam mamy do załatwienia. Tam mają czas. Na pewno nie mają takiej kultury dorobienia się, zarobienia pieniędzy za wszelką cenę. Postarania się, żeby coś było lepsze niż u sąsiada. Na pewno czegoś takiego nie ma. Dużo dbają o relacje, chociaż rodziny porozbijane. Bardzo często. W ogóle niezwiązane sakramentalnie, małżeństwa i tak dalej. Więc to takie rzeczy, które mogą dla nas się nie łączyć, a tam się łączą. Więc na pewno ta relacyjność. Ksiądz Łukasz też zwraca uwagę na przykład na to, że starsi zawsze są pod opieką. Nie ma takiej możliwości jakiegoś, nie ma czegoś takiego jak domy starców. Nie? To na pewno są ludzie, którzy tutaj żyją raczej skromnie w większości. Wiele osób no, żyje w takich warunkach, które dla nas są no, trudne do wyobrażenia. Takie domki często zrobione z drewna, blachy falistej, która jest tam jednym z głównych materiałów budowlanych. Wokół obejścia, no tak sobie to wszystko wygląda. Oczywiście są też murowane, szczególnie w miastach, no to rzecz jasna, ale jakby to nie jest dla nich najważniejsze. To nie jest najważniejsze, bo oni wychodzą stamtąd z tych budynków, jak gdyby do kościoła, czy na uroczystość jakąś, osiemnastki albo jakieś inne rzeczy. To bardzo eleganccy ludzie, właśnie mają smartfony i tak dalej, ale mimo wszystko po prostu tak mam wrażenie przeżyć, sprzedać coś. Handel rzeczywiście najważniejsza rzecz, coś tam nawet dla nas niepojęta sytuacja, kiedy na autostradzie jest hopka, przy której trzeba się zatrzymać, żeby nie urwać zawieszenia i wokół biega trzech, czterech panów czy pań, bo sprzedają, a to wodę, a to kokosy, a to wodę kokosową, banana albo cokolwiek innego, jakąś zawieszkę, żeby tylko za pół dolara coś sprzedać i mieć.
Myślę, że Ekwador też mierzy się z pewnym problemem. Rozmawialiśmy o tym także przy okazji kawy. Kawa jest tematem, który wiadomo, serca księży bardzo często nurtuje.
A kawa ekwadorska w ogóle?
A właśnie, kawa z Ekwadoru. No i jest to miejsce na pewno dosyć popularne, jeżeli chodzi o produkcję kawy, czy choćby, wydaje mi się, że także produkcję czekolady. Tu nie dam sobie nic
Właściwie
zrobić.
Właściwie
ale...
to chodzi o kakao.
Kakao.
Czekolada
właśnie.
Jest taka sobie, na tyle taka sobie, że ksiądz Łukasz sobie zażyczył, żebyśmy mu taki mały prezent sprawili i kupili polskie słodycze, które są rewelacyjne.
Właśnie do tego chciałem też nawiązać, że oni produkują te owoce kakaowca, tak? Oni produkują ziarna kawy, a czasami piją tą kawę, chociaż choćby w takiej formie jak my, że turecką większość ludzi pije, mieloną.
No to ciekawa ciekawostka, zazwyczaj piją tam rozpuszczalną, chociaż obok na drzewie czy na krzakach, bo nie rozróżniam, rośnie kawa, jak ziarna kawy. Więc to nie jest kwestia posiadania ekspresu, tylko chyba albo jakiejś skromności życia, albo nikt nie pokazał. No jest jedna skrajność. Jeden raz widziałem, że ktoś pije taką kawę. Nazywałem to kawa po ekwadorsku. Znaczy jeden rodzaj kawy po ekwadorsku to taki, który się robi bez prądu. To widziałem, jak ksiądz Łukasz właśnie mielił ziarna, bo on lubi takie, mielił ziarna w ręcznym młynku i potem w kawiarce na ogniu robił, więc i było ciemno wtedy, bo już nie było prądu, więc to pierwszy rodzaj kawy po ekwadorsku i drugi rodzaj kawy po ekwadorsku to przy takim pubie, takiej knajpce tuż przy jakiejś krajowej drodze, gdzie dostawało się wrzątek i do tego dolewało się esencję kawową, coś niepojętego, takie odwrócone americano, właściwie można tak powiedzieć. Więc z wielu tych dóbr po prostu nie korzystają.
No i właśnie, można byłoby sobie zadać pytanie, czy to nie jest jakiś efekt kolonializmu? Czy to nie są kraje, które w dalszym ciągu po prostu są koloniami, w tym wypadku być może jakichś wielkich koncernów, które po prostu skupują od nich te produkty, a później dostarczają im substytuty w postaci kawy rozpuszczalnej, produktów czekoladopodobnych, przywożonych pewnie z Europy czy ze Stanów, znając życie.
Tak, trzeba by pewnie kogoś mądrzejszego zapytać też, jak właściwie ta struktura życia wygląda, bo ten ogląd dwutygodniowy jest piękny, ale może też nie być do końca prawdziwy. Jakieś tam może rzeczywiście odbitki kolonializmu zostało, ale kto wie, czy też to nie jest tak, że tam cały czas coś rośnie na drzewie. Nie, to ludzie, którzy nie musieli się martwić zapasami, nie muszą się martwić zapasami na zimę, tak? Tam jest cały czas stała temperatura, cały czas jakaś roślina jadalna urośnie albo na ziemi, albo na drzewie, obok też jest ocean, krewetki, owoce morza, wszystko, cały czas można coś jeść. Nie, chyba, że jakaś katastrofa się wydarzy. My pod naszą szerokością geograficzną musimy planować, mamy przetwory, bo przychodzi zima, nic nie rośnie. To też nas uczyło pewnej takiej zaradności, myślenia z wyprzedzeniem, no załatwiania pewnych rzeczy, żeby przeżyć. Tak, tak. Więc wydaje mi się, że to też ma jakiś wpływ na to, jak tam funkcjonują. No ale przede wszystkim chyba taki spokojny styl życia, że nie muszę się dorobić. Nie muszę się dorobić. No i tutaj się też pewnie kłania edukacja. Bo z edukacją też, przynajmniej na takiej prowincji, my byśmy w prowincji Manabi, jest bardzo daleko od jakiegoś wielkiego miasta, do stolicy Quito 6 godzin, do największego miasta Guayaquil 6 godzin samochodem podróży, no to jest rzeczywiście inny świat. I uniwersytety tam czasami są na poziomie naszych szkół średnich, tak, taką teorię ksiądz Łukasz też przedstawił.
Jak już poruszyliśmy temat edukacji, to zapytam też o tą edukację religijną, o katechezę. Czy katecheza znajduje swoje miejsce w szkołach, czy jest dla niej przestrzeń gdzieś indziej?
Nie, katecheza nie funkcjonuje w szkole, katecheza funkcjonuje wyłącznie przy parafii i co ciekawe dla nas Polaków, że to nie jest oparte tylko na księżach czy siostrach zakonnych. Co prawda księdzu Łukaszowi pomagają trzy siostry zakonne, peruwianki, które mieszkają przy parafii, zajmują się katechezą i kancelarią, ale poza tym ma całe grono katechistów. Katechiści to są świeckie osoby, tylko nie myślmy, że to są ludzie po wykształceniu jakimś teologicznym, wielkim. To po prostu są ludzie o gorącym sercu, którzy mają takie pragnienie i są wierzący i chcieli pomóc i w ramach wolontariatu zupełnie prowadzą katechezę przyparafialną. W miejscowości Hama, w której my byliśmy, dzieciaki przychodziły, w samej miejscowości Hama jest około 100-150 dzieciaków zapisanych na tą katechezę i prowadzą to siostry dwie plus katechiści, katechiści, bo też mężczyźni też są w tym gronie i spotykają się przy parafii, tam są specjalne salki przygotowane i tam się to odbywa od 9 do 10.30, potem idą wszyscy na Eucharystię Niedzielną. Natomiast na wioskach, do których ksiądz Łukasz dociera mniej więcej raz w miesiącu, każda wioska ma jednego bądź kilku katechistów i zazwyczaj te spotkania odbywają się w niedzielę i tam są dzieciaki po prostu uczone najprostszych rzeczy, bo tu nie wiadomo, jakie rzeczy się nie dzieją. Tam jest takie duszpasterstwo wybitnie sakramentalne, czyli porządne przygotowanie do Chrztu Świętego. Sami widzieliśmy spotkania z rodzicami, z chrzestnymi i potem sam przebieg uroczystości, gdzie no, wszystko wyglądało przynajmniej tak zewnętrznie, tak jak trzeba, więc nacisk na chrzty i przygotowanie, zwłaszcza, że chrztów jest bardzo dużo, 500. No, nie ma takiej parafii w naszej diecezji, która by otarła się w ogóle o taką liczbę prawdopodobnie, więc 500 chrztów, poza tym przygotowań do pierwszej komunii, a na każdej z 30 wiosek, do której jeździ ksiądz Łukasz, odbywa się osobno uroczystość pierwszej komunii, nie przyjeżdżają do kościoła parafialnego, tak? No i sakrament bierzmowania. To jest ta podstawa, a ksiądz Łukasz, z racji tego, że jest bardzo gorliwym księdzem, no też stara się czy młodzież zaangażować w ruch Carlo Acutisa, trochę w takim duchu zaproponować coś tym młodym.
Co do trudności, myślę, że też warto zauważyć trudności ewangelizacyjne, które wynikają z przepaści kulturowej. Używam tej celowo słowa przepaść, no bo choćby wspominałeś o kwestii chleba.
Tak, to jest przepaść, to jest dobre słowo, a jednocześnie wręcz niemożliwe, wydaje się niemożliwe, przecież tam po hiszpańsku mówią, tak, więc to jest język europejski i powinno być łatwiej, a tymczasem no kwestia chleba, tam praktycznie nie jedzą chleba. Praktycznie. To jest, nawet w sklepie się nie kupi takiego zwykłego bochenka chleba. Mają takie jakieś imitacje, które nie są smaczne. Tam jedzą ryż. 3 razy dziennie albo i więcej. Ryż i kurczak. To jest rosa i pojo. Tak? To jest najważniejszy produkt żywnościowy i trzeci ważny to blacha falista. To już do budownictwa, tak? Więc te 3 rzeczy, tak się śmieję. No ale, no to, drodzy Państwo, to jak wytłumaczyć takiemu małemu Ekwadorczykowi, który przychodzi na katechezę, modlitwę Ojcze Nasz, tak, chleba naszego powszedniego. Ale on wtedy zapyta, ale o co chodzi, tak? No dobrze, można mu zaraz powiedzieć, to jak ryżu, czyli ryżu naszego powszedniego. No ale tu dochodzi kwestia Eucharystii, rozumienia znaków eucharystycznych. Mamy chleb, mamy całą tradycję Pisma Świętego, która mówi o chlebie. Winnica tam jest zupełnie nieznana. Ksiądz Łukasz opowiadał właśnie kiedyś na kazaniu, że winnica, bo taki był temat w Ewangelii, że oni tak dziwnie na niego patrzą w ogóle. No i wtedy pojął, że oni nie mają tego wyobrażenia, nie wiedzą, co się kryje pod słowem winnica, wino, jako tak, jak my rozumiemy. Więc cała ta kwestia raz przełożenia na ich zrozumiały język. Jeżeli mogę coś szokującego powiedzieć dla nas,
proszę bardzo.
Najwyżej nie będziecie mnie zapraszać już więcej, bo będą zbulwersowane głosy.
To chyba nie grozi.
Że Kościół może do czegoś takiego dopuścić, ale jest taki obraz ostatniej wieczerzy w peruwiańskiej katedrze, ojejku, zapomniałem nazwy w tej chwili, która, na której na stole jest zabita i przygotowana do jedzenia świnka morska. Bo tak się dziwnie składa, drodzy Państwo, że te bardzo miłe zwierzątka, które mają dzieci i nie tylko w Polsce, jako miłych towarzyszy życia, to tam jest jakimś przysmakiem, czymś, co lubią często jeść. No i dla nich było to bardziej zrozumiałe, żeby na ostatniej wieczerzy w ich kontekście językowo-kulturowym umieścić świnkę morską, niż baranka, który przecież oryginalnie powinien się tam znajdować, czy to, co było przygotowane, tak, na Paschę żydowską. Także to jest ciekawe, niech może to jest szokujące, ale niech nie gorszy, bo to pokazuje, że naprawdę Kościół ma wielkie zadanie i wielką misję, żeby nie tracąc tego, co jest istotą z naszej strony i czego nie wolno sobie pozmieniać, tak, bo nie możemy sobie zmienić istoty Eucharystii i nie możemy w krajach misyjnych robić Eucharystii na ryżu zamiast na chlebie, tak? To czujemy. Ale w jaki sposób tak, żeby ci miejscowi mogli pojąć wiarę i żyć według niej? Ciekawa rzecz, niesamowicie ciekawa.
Myślę, że warto tutaj też spojrzeć na metody ewangelizacyjne, no bo właśnie to jest bardzo trudna rzeczywistość, kiedy jedzie się tam i okazuje się, że to, co jest w Polsce, to, co jest w Europie, tam nie zadziała. Tak, czyli nieustannie pewnie ten misjonarz musi mierzyć się z poszukiwaniem czegoś nowego, a przede wszystkim z ogromnym zrozumieniem kultury, w której się znajduje, i drugiego człowieka.
Z pewnością tak, i tutaj ksiądz Łukasz też prochu nie wymyślił, bo idzie w tej myśli Kościoła. Kilka razy o tym też papież Franciszek w różnych tekstach mówił, no pobożność ludowa, ona bardzo łatwo może być wykrzywiona, I trochę akcenty mogą być postawione nie tam, gdzie trzeba, no ale trzeba ją wykorzystywać. I właśnie podawał przykład tej procesji, która idzie przez miasto, tej drogi krzyżowej, no bo Latynosi bardzo to, nawet jak się chodziło po po plebanii, w której były miejscowe obrazy czy wizerunki Pana Jezusa ukrzyżowanego, to czy w różnych galeriach takich sztuki byliśmy, miejscach, to rzeczywiście ten pasjonizm, to cierpienie Chrystusa jest tam bardzo mocno uwypuklone. Więc to, co im jest bliskie, trzeba po prostu wykorzystywać i to ksiądz Łukasz stara się robić, żeby z Ewangelią dotrzeć, no i pokazywać też, co jest ważne, właśnie tą sakramentalność życia, życie w Eucharystii, no wielkie, wielkie wyzwanie.
To na koniec jeszcze takie osobiste pytanie. Co ksiądz z tego wyjazdu przywiózł? I nie chodzi tutaj o rzeczy fizyczne.
Przywiozłem parę kilo kawy do rozdania, ale przywiozłem takie doświadczenie, które jest mi, wydaje mi się potrzebne w tej pracy, którą ksiądz biskup mi tutaj zlecił, bo otwarło mi oczy na wiele rzeczy, na wiele też potrzeb, które mają misjonarze i którymi no, w życiu byśmy się tutaj nie zmagali, czy nie zmagają się duszpasterze w Polsce. I to też mi pomoże na pewno lepiej wychodzić im naprzeciw, jeżeli będą takie możliwości. Ale to całe też bogactwo ludzi, których Pan Bóg kocha po prostu, gdzieś tam na świecie, w innym kontekście, w innej kulturze, w innym języku, w innym rozumieniu wiary, ale to powszechność Kościoła. To powszechność Kościoła, to pragnienie, które wybrzmiewa w tych ostatnich dniach, w czytaniach, że wszystkie ludy, narody, języki, tak pod koniec tego roku liturgicznego w Apokalipsie świętego Jana często było wszystkie ludy, języki, narody, to przeżyć to na własnej skórze i że jest tam Kościół i jest tam Kościół no, żywy, tak? Ludzie, którzy wstępują do Niego i gdzie potrzeba, gdzie żniwo jest ogromnie wielkie. I to jest przepiękne, bardzo ubogacające takie doświadczenie i powiem Państwu też, że taka duma, że mamy tam takiego księdza Łukasza, który robi fajną robotę w tym miejscu i możemy być dumni, bo to były jedne odwiedziny, ale mamy też jeszcze księdza Piotra, księdza Jacka w Brazylii, mamy księdza Tomasza w Kazachstanie. Jestem przekonany, że pracują z taką samą gorliwością jak ksiądz Łukasz i możemy być dumni, że nasz Kościół Kaliski też jest płodny misjonarzy, którzy sieją Ewangelię i dobrze pracują na krańcach świata.
My też tego księdzu życzymy oczywiście owocnej pracy jako referent misyjny, tego wsparcia, które na pewno jest bardzo potrzebne, czy organizacji wsparcia dla naszych misjonarzy, także nasze radio tutaj będzie na pewno w tej kwestii pomocne.
To może wykorzystam jeszcze przy okazji.
Proszę,
bo to
uprzejmie.
Jeżeli w Państwu też się rodzi jakieś takie pragnienie bardzo szerokie, które jakiejś pomocy misji, misjonarzom, to można znaleźć taką stronę internetową misje.diecezja.kalisz.pl. Tam jest też informacja o tym, co tam się dzieje pod tym względem w naszej diecezji, ale też jest kontakt do mnie. Bo rzeczywistość do pomocy jest ogromna, oczywiście nie tylko finansowa, chociaż staramy się jak możemy też pomagać, choćby poprzez zbiórkę elektrośmieci w wielu parafiach, to też potem idzie na konto tej pracy misjonarzy, znaczy na konto do tych zadań, które oni tam podejmują, ale też kwestia modlitwy, margaretek, nawet ostatnio dzieci z Rozdrażewa podjęły takiej adopcji misjonarzy naszych i zobowiązały się, że przez ten rok będą modlić się każdego dnia za swojego misjonarza. Super sprawa, więc myślę, że jeżeli kogoś tam gdzieś Duch Święty pobudza do jakiejś pomocy, to zapraszam po prostu, żeby to robić, a jeżeli mogę w czymś pomóc, to bardzo chętnie zapraszam do kontaktu.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dzisiaj moim i Państwa gościem był ksiądz Mateusz Kołodziejski.
Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.
Gość dnia w Radiu Rodzina.